Ojcze, ja Ci dziękuję w imieniu Twojego Syna Jezusa za Twoją dobroć i Twoją łaskę i za to, że Ty jesteś Bogiem żywym, świętym, sprawiedliwym i że Ty masz dla nas Twoje Słowo, że Ty masz dla nas Twój pokarm, że Ty masz dla nas Twoje błogosławieństwo. I dziękujemy Ci za to, co już doświadczamy i za to, co jest przed nami. I prosimy Cię, Panie, abyś pobudzał nas do tego, abyśmy chcieli być prawdziwie Twoimi uczniami, którzy są chętni, aby być Tobie poddanymi, posłusznymi i wykonywać Twoją wolę. Prosimy Cię również o to, Ojcze, abyśmy byli prawdziwie Twoimi świadkami, wyposażonymi przez Ducha Świętego do świadectwa Ewangelii w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Chcę jakby tak mówić, tak kontynuować troszkę dalej ten temat. Tak jak tydzień temu mówiłem na przykład o tych, powiedzmy, zasadzkach diabelskich, jakie są różne działania złego. I oczywiście, jak wiemy, w naszym życiu chrześcijańskim nie wszystko, co złe się dzieje wokół nas, to diabeł. Tak? Bo czasami niektórzy chrześcijanie mają takie skrajne spojrzenie na życie chrześcijańskie. Cokolwiek złego się dzieje, a to diabeł. Nie? Ale prawda niestety nie jest taka, bo to jest półprawdy. Diabeł swoje rzeczy robi, ale my jako chrześcijanie o pewnych rzeczy, kiedy nie robimy, no to właśnie mamy problem. I to niekoniecznie jest diabeł, tylko to może być nasza gnuśność, nasze lenistwo i inne rzeczy, nasza niechęć czy nieposłuszeństwo, które powoduje, powiedzmy, no jakiś ból, jakąś stratę, jakieś złe wydarzenia w naszym życiu. I my jako chrześcijanie mamy ten bój duchowy, mamy tą walkę duchową, mamy bój o wiarę, tak? I bój o wiarę nie toczy się tylko o to, że my walczymy z diabłem, tak? Ale bój o wiarę tak naprawdę toczy się o nasze serca, o gotowość naszych serc, żeby były poddane i posłuszne Bogu, tak? Amen? Oto tak też toczy się bój wiary. Nie tylko, wiecie, diabły, demony gdzieś tam gromimy i tak dalej i widzimy wszędzie te złe rzeczy i ten wpływ złego, ale tak naprawdę ten bój duchowy toczy się w naszych sercach. I chcę może przeczytać z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału. Tutaj tu może przeczytam od 10 wersetu do 23, żebyśmy mieli szerszy kontekst. I chcę tak troszkę o tym powiedzieć, o tym naszym życiu chrześcijańskim i o tym naszym boju wiary, który się toczy też naszych serc, aby te nasze serca były poddane dla Boga i posłuszne. No i będę czytał. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział od wersetu 10. I przystąpiwszy, uczniowie rzekli mu, czyli do Pana Jezusa przystąpili, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A odpowiadając, rzekł, wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dodane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli, będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, a uszami nie słyszeli i sercem nie zrozumieli. I nie nawrócili się, ażebym ja ich nie uleczył, ale błogosławione oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. A słuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu, to jest ten, kto jest posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały, a gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A posiany międzyciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie, ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. A inny wydaje owoc, tak? I tutaj po pierwsze Jezus objawia pewną prawdę o Królestwie Bożym. Czy o Królestwie Niebios. O tajemnicy on tutaj mówi. On to mówi do uczniów. Że poznanie tajemnicy Królestwa Bożego czy Królestwa Niebios jest zależne od postawy serca. I akurat mówił to do uczniów, którzy mieli właściwą postawę serca, bo mieli serce pokutujące i wierzące w słowa Jezusa. I tłumaczy im to, że im jest dane rozumieć, w jaki sposób Królestwo Boże, czyli Bóg działa. Bóg działa, bo Królestwo Boże to jest wpływ Bożego działania. I często się mówi tak, że Bóg jest suwerenny i on może robić, co chce. Tak, Bóg jest Bogiem suwerennym i może robić, co chce, ale tak się Bogu upodobało, i to powiedział Jezus, aby dać wam królestwo. Czyli Bóg chce objawiać swoje królestwo, czyli swój wpływ poprzez ludzi. Ale jakich ludzi? Każdą osobę na tej ziemi? W pewnym sensie tak, ale nie każdą osobę Bóg na tej ziemi może użyć, tylko tych, którzy mają właściwą postawę serca, serce pokutujące i wierzące, mogą być nośnikami Bożej obecności czy Bożego wpływu na innych czy na swoje życie. Bo Boża obecność czy Boże poruszenie, Boże działanie, one ma przebiegać jakby w dwóch kierunkach. Po pierwsze, ma działać jakby na twoje osobiste życie, ale ty też masz być przekaźnikiem tego życia, Bożego życia, Bożej łaski, Bożego wpływu dla innych. Masz być błogosławieństwem. I to jest rzecz oczywistą, że my jako uczniowie Pana Jezusa Chrystusa powinniśmy sami odbierać to, co Bóg komunikuje do naszego życia, sami tego doświadczać i być przekaźnikami dla innych, albo wprowadzać innych w tego rodzaju doświadczenia, czyli doświadczenia Boga, który jest żywy, który nie jest gdzieś tam, wiecie, zamknięty w jakichś schematach takich myślowych, wyobrażeniowych o Bogu, no, że Bóg tam jest, tak jak, wiecie, diabeł. No, Bóg wierzy, że diabeł wierzy, że Bóg jest. No i co on robi? On tylko drży, on się boi i nic z tego jakby, Bóg nie ma z niego użytku. Wszystko, co diabeł może zrobić, to on się boi Boga, a Bóg nie może go użyć. Ale Bóg, oczywiście, jest bojaźń Boża. Szacunek, respekt przed Bogiem, ale Bogu chodzi o to, że on chce być z nami partnerem. On chce być z nami w przymierzu, w przyjacielstwie. i chce nas użyć dla swojej chwały. Amen. I to, że ktoś wierzy w Boga, że jest, to nie jest wystarczające, ponieważ Bogu podobało się, aby objawić Boże Królestwo, czyli aby objawić wpływ Boga na życie człowieka. Na nie tylko życie na człowieka, ale też i życie na tej planecie, w której żyjemy, tak? Bo też od Boga zależy, tak, na przykład, czy będzie deszcz, czy nie będzie, czy będzie urodzaj i tak dalej. Także to wszystko też ma wpływ na nasze życie. Także tajemnica Bożego Królestwa jest dana. Jest dana ludziom, którzy mają właściwe serce. Bóg objawia swoje tajemnice tym, którzy się Go boją. A ci, którzy się Go boją, to są ci, którzy z drżeniem odnoszą się do Jego Słowa. I Królestwo Boże, ono przychodzi właśnie przez Słowo. Przez twoje uszy. To, żeby Bóg mógł poruszyć się w twoim życiu, to musisz mieć uszy. A co jest z tymi, którzy ich nie mają? Na przykład są ludzie głusi. No Jezus im otwiera uszy, żeby słyszeli. Ale chodzi o to, że jest pewna informacja o tym, jaki jest Bóg, jak Bóg chce działać na życie człowieka, na życie narodów, na życie ludzi. I On to objawia przez swoje słowo, przez słowo, które On zasiewa. Zasiewa poprzez poselstwo, poprzez słowo, poprzez ludzi, którzy głoszą słowo. I Bóg miał i ma cały czas takich ludzi. Po pierwsze, miał patriarchów, miał proroków i tak dalej, ale dzisiaj ma swój Kościół. Kościół, który jest nazwany, że też jest Bożym ludem, bo wiem, że jest lud Boży Izrael i lud Boży Kościół, który jest Żydów i wierzących w Jezusa i z innych narodów wierzących w Jezusa. Ale chodzi generalnie o to, że Bóg chce działać na życie ludzi. I tutaj czytamy, że może od 14 wersetu, że będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli, będziecie ustawicie patrzeć, a nie ujrzecie. Będziecie dalej, albowiem otępiało serce tego ludu, no i dalej uszy ich dotknęła głupota i tak dalej. I tu czytamy ostatnie te fragmenty z 15. Aby uszami nie słyszeli, sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. No oczywiście tu jest kontekst do Izraela na tamten czas, który miał Boże Słowo. Ze wszystkich narodów Izrael miał Boże Słowo, miał proroków, miał przesłanie Boże. Im się wydawało, że znają Boga. Ale kiedy przyszedł Jezus, skonfrontował ich i pokazał, że wy nie znacie Boga, że jesteście tylko ludźmi takimi religijnymi, ludźmi, którym się wydaje, że znacie Boga, ale problem jest, że wasze serca są chore, bo brak jest pokuty. I Izrael był dumny wtedy, że znali Boga, że są tym narodem wybranym i tylko oni znają Boga spośród wszystkich narodów. Byli dumni ze swojej wiary w Boga, ale okazało się, że ta wiara w Boga, którą oni wtedy mieli, była martwa, ponieważ martwe były ich serca. Ponieważ martwe były ich serca, bo były złe. Bo w nich było brak pokuty i wiary. I Jezus to piętnował wśród Izraela, wśród ludzi przede wszystkim religijnych, że oni na tamten czas chodzili do kościoła, tak? Do synagogi i tak dalej. Brali udział w uroczystościach, ale tak naprawdę to wszystko było martwe. ponieważ nie było właściwej postawy serca. Znali pisma, cytowali proroków, ale to wszystko tak naprawdę było martwe. Była to martwa wiara, martwe uczynki, martwa religia, która nie dawała im tej możliwości, żeby ich serca były właściwe, żeby ich serca były zdrowe. I wiemy, że bez Boga każde ludzkie serce. A co to jest to ludzkie serce? No to nie chodzi o te, co pompuje krew. Ale ludzkie serce, tak biblijnie rozumiejąc, to jest cała składowa człowieka. Cała. Jego duchowość, jego dusza, jego emocjonalność, jego fizyczność, cała jego istota. I to, co Bóg oczekiwał od człowieka, że człowiek będzie kochał Boga całym sercem swoim, całą duszą i siłą, tak? I to wtedy, jeżeli człowiek ma takie pragnienie i takie dążenie, to można powiedzieć, że z Bożej perspektywy to serce jest zdrowe, ten człowiek jest zdrowy. Ale kiedy człowiek nie ma tego pragnienia, aby z całej swojej siły, myśli, duszy, ciała kochać Boga, to znaczy, że jest chory. On może być dobrym człowiekiem, może chodzić do kościoła, może dobre rzeczy dawać innym ludziom. Naprawdę dobre rzeczy może robić wielu ludziom i pomagać i wszystko, ale jeżeli to jest tylko skupione na nim, na sobie samym i nie ma w tym tej pielęgnacji tego stanu serca, czy moje serce, czy moje pragnienie, czy moje dążenie jest takie, żebym ja mój umysł, moje emocje, moje dążenia poddawał Bogu, żebym ja chciał tego Pana Boga kochać. Jeżeli skupiamy się zbytnio na sobie albo na innych ludziach, a nie ma w nas tego dążenia w naszych sercach, to znaczy, że serce jest chore. To znaczy, że serce jest chore. Choć jako ludzie nie będziemy złymi ludźmi. Tak? No bo jednak nikogo nie zabijemy, nic nie ukradniemy, będziemy starali się być dobrymi ludźmi, ale w momencie, kiedy tracimy ten zapał dla Pana, to można powiedzieć, że coś jest chorego w naszym sercu. Amen. I lekarstwo na to jest jedno. Nawrócić się i wierzyć w Ewangelię i wierzyć w słowa Chrystusa. I dalej jest o tym mowa. I później tutaj Jezus pokazuje cztery jakby rodzaje gleby ludzkich serc. I on to później tam jest wyjaśnienie. Jezus opowiada, że są ludzie, którzy słuchają słowa. No i fajnie, aleluja. Co? Zaraz przychodzi diabeł. Kiedy on przychodzi? Zaraz. Jak wielu z was miało możliwość głosić innym Ewangelię, jak byli dotknięci przez Boga, jak byli, tak bym powiedział, napeleni, tacy wiecie, ożywieni, a później gdzieś tam za jakiś dzień, dwa nagle już to te pragnienie i ten taki zapał dla Pana chlapnie. Dlaczego? Bo zaraz przychodzi. Zaraz przychodzi. Zaraz przychodzi diabeł i wydziobuje to słowo. A słowo jest zwiastowane i wiecie, jest powiedziane, że to Syn Człowieczy sieje słowo. No Jezus jest Synem Bożym i Synem Człowieczym. Dzisiaj my jesteśmy przecież ludźmi wierzącymi w Chrystusa i też siejemy to słowo. I mamy możliwość siać wielu ludziom i ludzie są dotykani, nawet się pokutują, nawracają, ale później gdzieś to diabeł wydziobie, zabierze i później nie ma nic. Nie ma wzrostu. I to Jezus pokazuje właśnie, że jak ważny jest stan serca, żeby Bóg mógł działać na nasze serce, na nasze życie. I ten stan serca tak naprawdę jest zależny od nas, nie? Czy chcemy zapomnieć o tym swoim doświadczeniu, o tym swoim przeżywaniu Bożego Słowa w swoim życiu, bo inne rzeczy nas pochłoną, proza życia, czy chcemy jednak podążać w tą stronę, czyli pójść za Bogiem. I to my tak naprawdę decydujemy, mamy to cały czas wolność. Bóg dał nam wolną wolę. Później czytamy o ludziach, tak, którzy są zasiani na tym gruncie skalistym, tak? I to wiemy, że ten grunt skalisty, że jest niestały, kiedy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, tak? I często tak jest też. Widzimy, że kiedy się tam głosimy ludziom Ewangelię, na początku tak, ktoś tam fajnie, super, a później też pamiętam taki mój kolega, on tam przyszedł i mówi, ale tam tym moim, tym kumplom nie mów, bo oni się będą śmiali ze mnie. I to nie było jakieś prześladowanie, wiecie, że on za wiarę ISIS mu głowę utnie. Ale to było tylko takie prześladowanie, wiecie, od strony kolegów, którzy już nie będą aprobowali jego. Też jakieś prześladowanie. Nie z powodu straty życia, zdrowia, pieniędzy, ale z powodu opinii innych ludzi, na którym tobie bardziej zależy niż na Bogu. I takie rzeczy się dzieją i teraz... No i co dalej, Boże, Bóg może zrobić, jeżeli jest taka postawa serca? No nic nie może zrobić. Słowo, ono zacznie w nim kiełkować, ale do pewnego momentu. I nie jest wina Boga, nie jest wina tego nasionka, tego słowa, ale jest wina serca. Kogo bardziej kochamy? Czy swoich przyjaciół, czy Boga? Następna rzecz, umiłowanie bogactwa. No i oczywiście, kiedy my o tym myślimy, to no i tutaj te ciernie i tak dalej, to zazwyczaj myślimy o ludziach, którzy mają pieniądze, mają biznesy. Ale powiem wam, z doświadczenia widzę tak, że to wcale tak nie jest. Że i biedni ludzie, którzy tych pieniędzy nie mają, też ta proza życia, ten pogoń za pieniędzmi, może są zadłużeni, może mają inne rzeczy i jest w stanie to Boże nasionko, to Boże Słowo, ten początek Bożego życia zdławić. No tak się dzieje. No czemu się tak dzieje? No to uczył Jezus. No tak się po prostu dzieje. I dlatego Jezus daje nam tutaj wskazówkę, abyśmy zwrócili na to uwagę. I później Jezus podsumowuje to, mówi, a posiane na dobrej ziemi to jest ten, kto słucha słowa i rozumie, ten wydaje owoc. Który słucha słowa i rozumie. Kto to jest człowiek rozumny? To jest ten, co podszedł do lustra, zobaczył jak wygląda i coś z tym zrobił. Czyli miał fryzurę albo jej nie miał. I zdał sobie z tego sprawę i coś z tym zrobił. To jest mądry człowiek, który znał instrukcję obsługi i zastosował tę instrukcję obsługi, tak? Tak jak mamy różne urządzenia. Mamy instrukcję obsługi i tam pisze tak, a często nam się nie chce czytać. I tam, o, to weź ty tutaj mi zrób, czy tam pomóż innym, głowę zawracamy, bo nam się nie chce. I tak jest właśnie też z naszym życiem chrześcijańskim, nie? Że Bóg daje nam instrukcję obsługi naszego życia, jak Bóg może działać w nasze życie, jeżeli my zgodzimy się z Bogiem, jeżeli my Mu damy prawo, aby Bóg mógł interweniować w nasze życie. On dał nam instrukcję Królestwa Bożego, dał nam statut Królestwa Bożego i albo my stosujemy te instrukcje, my osobiście, ale nie możemy się wyręczać innymi ludźmi. Rozumiecie? Bo każdy z nas stanie przed Bogiem. Każdy. Ja nie mogę ci powiedzieć, czy ty masz chodzić do kościoła, czy nie masz chodzić, czy oczywiście powinieneś chodzić. Nie mogę ci powiedzieć, jak długo się masz modlić, czytać. Oczywiście powinieneś modlić, czytać się, czy masz kochać, czy masz przebaczać. To wszystko powinieneś. Ale jak dużo masz się modlić i czytać słowo, to ja ci nie powiem. Ty znajdź swoją miarę. Co ty masz robić w kościele i tak dalej, też ci nie powiem. Dlaczego? Bo to jest twoja odpowiedzialność. Poznać swoje przeznaczenie, swoje talenty, swoje dary i nimi obracać. Amen? Ja mogę cię zachęcać, ja mogę cię dopingować, ale nie mogę robić za ciebie tych rzeczy, na które Bóg składa na tobie odpowiedzialność. Czyli mądry człowiek to słucha i rozumie. Ten, jeden 60-krotny, 100-krotny. I najważniejsze w tym wszystkim, co jest, aby wydać owoc. Ja dużo chrześcijan słyszałem, którzy, o, ja to cały dla Pana, ja to 100% owocu mnie interesuje. Fajnie by było, bracia, jakbyś ty 30 chociaż wydał. Jak ja rozumiem owoc życia chrześcijańskiego? O, to bardzo szeroki temat. Bardzo szeroki temat. Co to jest w ogóle tym owocem życia chrześcijańskiego? Owoc to jest nasze postępowanie w Panu, nasze życie z Panem. I jest wiele dziedzin naszego życia, bardzo wiele dziedzin naszego życia. W jednych dziedzinach możemy owocować może 30%, może 60%, a może 100%. A w innych dziedzinach wcale. No jakie to mogą być dziedziny życia? Na przykład sfera pieniędzy. Różnie możemy owocować. Ja powiem wam, jak ja to rozumiem. Jaka jest wola Boża dla każdego dziecka Bożego? Nikomu nic nie bądźcie winni, oprócz miłości, a dalej, ja mówię o sferze pieniędzy teraz, i dalej co? Abyście nikomu nic winni nie byli i jeszcze mogli hojnie ułożyć na wszelkie dzieło Boże. I to jest jakaś owocność życia chrześcijańskiego. Jeszcze hojnie mogli ułożyć na dzieło Boże. Jak ja to dalej rozumiem? To po pierwsze, nie mam dłużników. Znaczy ja nie mówię teraz o sobie, tylko tak bardzo ogólnie mówię. Także nie to mówię, że chwalę się. No ale tam nieważne, czy mam, czy nie mam, nie musicie o tym wiedzieć. Ale staram się nie mieć dłużników. To jest po pierwsze. Czyli płacę regularnie rachunki. Jak od kogoś pożyczę, to mu oddam. Wiecie. No jest proza życia. Dalej. I jeszcze staram się łożyć na dzieło Boże. Co to oznacza? To oznacza to, że co? No, są różne sfery dzieła Bożego. Jest wspieranie lokalnego kościoła, na przykład jak dziesięcina. Są ofiary, jałmużne. Także to jest ta sfera naszej owocności. Na ile my jeszcze chcemy owocować. I wierzę, że taki owocny chrześcijanin w życiu chrześcijańskim w tej sferze pieniędzy to jest taki, który no nie ma tych dłużników i jeszcze stara się, powiedzmy, wtedy dziedziny życia siać. Czy wspierać lokalną wspólnotę, czy wspierać misje ewangelizacyjne, czy ubogich. Ta sfera pieniędzy, to jest wtedy owocowanie. Rozumiecie, o czym mówię? I niektórzy chrześcijanie mogą w ogóle nie mieć w tym, że tak powiem, owocności, albo bardzo słabą owocność. Ale najważniejsze, żeby mieli. Ok? Jak nie ma, no to trzeba się zastanowić. Ale z kolei w innych dziedzinach życia mogą mieć owocność, bo mogą być dobrymi żonami, matkami, ojcami, tak? Także ta sfera życia, rodzinna, jakim jestem mężem, ojcem, rodzicem. I powiem tak, nie ma idealnych mężów, nie ma idealnych ojców, ale chociaż niech będą na tę trójkę z minusem, to jest jakaś owocność. Rozumiecie, o czym ja mówię? No lepiej, żeby było lepiej, nie? Żeby była piątka, nie? Ale chociaż, żeby jakiś owoc był. Rozumiecie, o czym mówię? Bo najgorzej to jest, kiedy w ogóle nie ma owocu. I tu trzeba poddać swoją tą dziedzinę życia do upamiętania i w posłuszeństwo Chrystusowi. Nasze relacje, czy mówię rodzinne, czy nasze relacje z ludźmi w pracy, w szkole, gdziekolwiek, po prostu to jest ta owocność naszego życia. Jakie ja mam te relacje? Czy jestem osobą konfliktową, czy jestem osobą ugodową, czy jestem osobą szukającą pokoju, pojednania, czy obrażam się, już nie chcę mieć do czynienia i mówię, no ja się tam z tym człowiekiem pogniewałem, on mi zrobił to czy tamto, no ja mu przebaczam, ale ja już nie chcę go na oczy widzieć, ale ja go kocham miłością agapę. Śmieszne to jest, bo jeżeli ja kocham kogoś miłością agapę, to ja chcę mieć z tą osobą relację. Rozumiecie? Jeżeli był konflikt, ja wiem, że są pewnie ludzie, jak to chyba Paweł pisał, że ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie, o ile to od was zależy. Czyli są pewnie ludzie, z którymi nie można mieć pokoju, pomimo to, że masz dobre chęci, że ty robisz wszystko, ale są pewnie ludzie, z którymi nie można, no i trudno. Ale jeżeli jesteś, mówię, chrześcijaninem i po prostu przeżywasz różne rodzaje jakieś tam konflikty, no bo to wiadomo, takie jest życie, no. W domu, w pracy i tak dalej, to też nasza owocność życia chrześcijańskiego w tej sferze relacji to jest właśnie to, jak my reagujemy, czy się obrażamy, czy przebaczamy, czy podtrzymujemy relacje. To jest nasza owocność. Tak? Rozumiecie, o czym mówię? To jest nasza owocność. I tak naprawdę o to toczy się bój wiary. O tu. Dlaczego? Bo Pan od nas tego wymaga, aby nasze serca były Jemu poddane. I te Królestwo Boże to jest właśnie te zasady Boże, które Bóg oczekuje względem Niego i względem bliźniego, tak? Jak my będziemy postępować? I to jest ta cała Boża nauka właśnie tej naszego życia chrześcijańskiego, naszej walki duchowej. Jak my chcemy iść za Panem, czy my chcemy mieć mądre serce, rozumne, które jak usłyszy słowo od Boga, to po prostu nie bagatelizuje go, ale coś chce z tym zrobić, chce być posłuszne, chce Bogu być poddane. I owoc nie widać od razu. Bo tak jak jest z tym nasionkiem, one wpadnie do ziemi, no i potrzeba czasu, musi być właściwa gleba, zaorana, nie można siać nasienia, wiecie, na beton, no bo coś tam urośnie, nie? Tylko karłowate. W ciernie też nie. No dobrze, żeby sprawdzić tą glebę, wykarczować, nawieść, tak dalej. I dopiero wtedy to wyda owoc. I potrzebny jest czas. Także jeżeli chodzi o nasze życie chrześcijańskie i tą tajemnicę Królestwa Bożego, to jest właśnie postawa naszych serc, naszego życia, jak my reagujemy na pewne doświadczenia, wydarzenia w relacjach, w stosunkach do różnych ludzi, w różnych sytuacjach. To jest ta cała nasza składowa życia chrześcijańskiego. I oczywiście Królestwo Boże, tak jak powiedziałem, to nie jest tylko nasze życie chrześcijańskie wokół naszej osoby, naszych postaw, naszego serca, to też ale też ta druga strona naszego życia chrześcijańskiego, że my szerzymy Królestwo Boże, że my wsiewamy w innych. Bo można się tylko skupić na etyce chrześcijańskiej, na moralności, na poprawności swojego chrześcijańskiego życia. A gdzie ta nasza noga w sferze bycia świadkami Pana Jezusa? Może jaką tu mamy owocność? A? Komu ostatnio Ewangelię głosiliśmy? Ja rozumiem, że nie każdy może tam potrafi być, wiecie, jakimś tam Billy Grahamem czy tam Kubą Kamińskim, tak? I tak dalej. Ale myślę, że jest taka możliwość, że jeżeli nie potrafisz, nie umiesz, nie chcesz się nauczyć, to przynajmniej siej w tą sferę. Wspieraj modlitwę taką, jak tu przyszedł brat, ale nie tylko i modlitwa, ale też i finansowo. To jest wkład wsiewania Królestwa Bożego. Bo błogosławioną rzeczą jest bardziej dawać niż brać. Rozumiecie, o czym ja mówię? Pamiętajcie o tej sferze życia chrześcijańskiego, naszego świadectwa, że my przekazujemy Ewangelię innym. Nie tylko, że my, Panie, nam daj, nas błogosław, spraw, aby był cichy, pokornego serca. To wszystko jest dobre. Abym chodził w mocy Ducha Świętego, to wszystko jest dobre. Ale jak twoje serce pała do ludzi, którzy jeszcze Boga nie znają? Czy masz tą pasję, aby im przekazać to, co ty już doświadczasz? Dzielić się tym. Także pamiętajmy, że Królestwo Boże to nie tylko ma dotykać naszego życia, ale ono ma dotykać naszego życia i przepływać przez nasze życie do innych, do wielu. Amen. I to jest owocowanie też. Amen.